poniedziałek, 15 kwietnia w Waszyngtonie, jeszcze ciemna noc, a my dzwonimy do pani Ireny Lasoty. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry i dobry wieczór.
Czy coś w tych sprawach polskich, polsko-amerykańskich wiadomo?
No, w polsko-amerykańskich pojawiły się właśnie dwie rzeczy. Jedna to jest sprawa, która na razie jest tylko, było chyba dzisiaj, wczoraj w gazetach, w mediach polskich. To jest, że nie jest wykluczone, że zdarzą się dwie następujące rzeczy. Po pierwsze, że negocjuje się podobno, to ja mówię na podstawie tego, co czytałam w polskiej prasie, a nie na podstawie tego, co słyszałam w Waszyngtonie, że prezydent Trump może przyjechać do Polski 1 września. To byłoby dosyć niezwykłe, o tyle, że po prostu no, prezydent już był w Polsce z bardzo udaną wizytą, w każdym razie z punktu widzenia Białego Domu, i jechanie po raz drugi, gdzie prawdopodobnie też miałby bardzo dobry odbiór społeczny, no to jest, wskazuje na to, że jednak Polska jest z krajów europejskich, z krajów cywilizowanych, że tak powiem, pierwszego czy kiedyś drugiego świata, Polska jest na uprzywilejowanym miejscu. I myślę, że to jest też sprawa dyplomacji ostatnich właśnie 2 lat. No tak się zbiegło, że administracja amerykańska chciała rozmawiać z Polską, ale też Polska była w stanie rozmawiać. Mi się wydaje, że bardzo dużą rolę odgrywa tutaj osoba ambasadora RP w Waszyngtonie, profesora Piotra Wilczka, który chyba jest pierwszym ambasadorem, który ma taką doskonałą i opinię, i umie w Stanach, w Waszyngtonie się poruszać zupełnie bezbłędnie, w odróżnieniu od poprzednich ambasadorów, co do których było wiele zastrzeżeń. Druga wiadomość niepotwierdzona jeszcze, która przyszła z Polski, to jest zabawne, że najpierw z Polski, że nie jest wykluczone, że w czerwcu prezydent Andrzej Duda zostanie przyjęty w Białym Domu. No, gdyby tak było, to by potwierdzało to, co przed chwilą mówiłam, to, że Polska ma w tej chwili uprzywilejowaną pozycję w Waszyngtonie, co jest bardzo ważne no właśnie w sprawach obronności i w sprawach tego, że Europa w tej chwili jest no dosyć taka rozdygotana i wyborami, i różnymi wewnętrznymi problemami, a to w Niemczech, a to we Francji, ale przede wszystkim Brexitu. Polska nie jest najsilniejszym krajem w Europie i bardzo dobrze, że już nie pierwszy raz parasol amerykański, mówiąc językiem starodawnym, się nad Polską rozciąga. I to jest w tej chwili sytuacja, w której nikt nie wie, co będzie robiła Rosja. Coraz to padają, znaczy na przykład dzisiaj przeczytałam informację, no takim dosyć zamkniętą, ale i także nie udało mi się jej sprawdzić, że istnieją już w Rosji plany pokojowego przejęcia Białorusi, no co nawet przy tej sytuacji, jaka dzisiaj panuje w Białorusi, zmieniłoby tu sytuację strategiczną Polski na niekorzyść. I to, że Stany Zjednoczone chcą jednak umieścić różne wojska, i jak już kiedyś mówiłam, nie jest to takie ważne, jak się będą te wojska nazywały, czy to będzie brygada, dywizja. Ważne, żeby byli żołnierze amerykańscy, żeby było tak zwane commitment, czyli oferta, znaczy mocne postanowienie ze strony Stanów Zjednoczonych, że będą w Polsce, niezależnie od tego, jak będą się układały rozmowy czy negocjacje z Rosją. Więc ogólnie mogę powiedzieć, że jeżeli potwierdzi się chociaż część z tego, co było, co usłyszeliśmy od strony Polski w ciągu ostatnich 2 dni, to będzie znaczyło, że i w czerwcu wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu może być bardzo korzystna dla Polski, ale chyba też trzeba powiedzieć, że wizyta prezydenta Trumpa w związku z rozpoczęciem II wojny światowej, jednak mimo to, że po prostu będzie to wizyta w związku z NATO, w związku z sytuacją strategiczną, może bardzo pomóc obecnemu rządowi w kampanii wyborczej do parlamentu. I ja uważam, że to właściwie bardzo dobrze, bo to by potwierdzało właśnie, że obecny rząd jest w stanie nawiązywać poważne rozmowy z poważnym partnerem, jakim są najpoważniejszym partnerem, jakie są Stany Zjednoczone.
Część polskiej opinii publicznej, jednak nawet ta zbliżona do rządu Prawa i Sprawiedliwości, zaniepokojona jest tymi sprawami związanymi, tak roboczo to nazwijmy, z tą ustawą 447 i uważa, że to się jednak kładzie cieniem na stosunkach polsko-amerykańskich, zwłaszcza w kontekście i tutaj wypowiedzi pani ambasador u nas w kraju, no i wypowiedzi pana sekretarza Pompeo, który nawiązał do tego, niepytany zresztą przez nikogo, jakby przy okazji tego szczytu, który się odbył w sprawach bliskowschodnich w Warszawie.
No bardzo dobrze, że pan pyta akurat w tym momencie, dlatego że z każdej perspektywy to wygląda inaczej. Z perspektywy Polski to wygląda jako straszne zagrożenie dla Polski, że to jest coś przetargowego. I na przykład wypowiedź Pompeo, która była podobno niesprawna, czy nie ustalona wcześniej w Waszyngtonie, i najbliżsi współpracownicy sekretarza Pompeo byli zdziwieni, że on to powiedział w tym kontekście i akurat wtedy, kiedy Stany Zjednoczone dążyły do tego, żeby mieć jak najlepsze stosunki z Polską. Pani ambasador, tak powiem, chodzi własnymi drogami, ale też ilość dezinformacji, która na ten temat istnieje w Polsce. Na przykład próbowałam się ostatnio za bardzo zainteresowałam tą ustawą, ponieważ przedtem, i zresztą słusznie, uważałam, że na razie nie ma co mówić, że tutaj jest jakieś zagrożenie setek miliardów dolarów, które Polska będzie musiała zapłacić, bo że Polska nie będzie musiała niczego zapłacić, tylko może być prośba, nacisk Departamentu Stanu, ale jeszcze go nie było, bo chodzi o coś takiego, że ta ustawa zobowiązuje Departament Stanu do sprawdzenia, jak w różnych krajach odbywa się reprywatyzacja i oddawanie mienia żydowskiego, ale akurat we wszystkich tych krajach chodzi w ogóle o reprywatyzację, czyli o oddawanie mienia zabieranego przez komunistów. Więc jak zobaczyłam różne liczby, które padały na... No tutaj w Stanach były różne jakieś demonstracje, większe, mniejsze. W każdym razie na pewno były o tyle nieudane, że nie była tam mowa tylko o tej ustawie, ale były też i hasła antysemickie i jakieś agresywne kroki w stosunku do jakichś innych przechodniów. To wszystko zostało też bardzo nagłośnione, zupełnie nieproporcjonalnie do właśnie rozmiarów tych demonstracji. Otóż na tych demonstracjach się mówiło właśnie o tych setkach bilionów dolarów, jak mówią Amerykanie, które Polska będzie musiała oddawać. Więc ja zaczęłam szukać i okazało, że nikt poza właśnie nierozumiejącej tej sytuacji rządami, nikt nie mówi o żadnych w tej chwili liczbach. Natomiast są dwie rzeczy. Po pierwsze, Stany Zjednoczone poprosiły, będą w tej chwili pisały raport właśnie, jak różne kraje wywiązują się z reprywatyzacji i o ile się orientuje, Polska przygotowuje jakiś raport na ten temat, czy już przygotowała, i tam będą te różne dane i na temat kto co kiedy prywatyzował, upaństwawiał, co było oddawane, jakie były różne etapy tego. No trzeba powiedzieć, że Polska jest w najgorszej sytuacji ze wszystkich innych krajów, ale z innego powodu niż się mówi. Mianowicie z tego powodu, że w 30 lat po tak zwanym kompletnym końcu komunizmu nie dokonano w ogóle porządnej reprywatyzacji w Polsce. Tu nie chodzi o reprywatyzację Żydów, nie Żydów, gojów, nie gojów, obywateli różnych krajów, tylko po prostu jest to nieuregulowana sprawa, która się odbija w różnych momentach, na przykład w czasie wyborów na prezydenta Warszawy, było oczywiste, są dane na ten temat, że różne afery, które dotyczyły zagarniania mienia przez różne osoby związane z ratuszem w Warszawie, one nie dotyczą tylko oszustw na mieniu żydowskim, pożydowskim, jakimkolwiek, tylko że po prostu są to... To, że w Polsce w 1989 roku nie zrobiono masy ustaw, nie zrobiono ustawy dekomunizacyjnej, lustracyjnej, również reprywatyzacyjnej. Ludzie, którzy dzisiaj mają 40 lat, mogą nie pamiętać, że to była jedna z najważniejszych rzeczy, których nie załatwiono w 89, ani właściwie do teraz. Nie ustalono, jakiego rodzaju rekompensaty można dawać. Na przykład Węgry, które dosyć wcześnie się za to zabrały, i rzeczywiście Węgry nie miały takich zniszczeń wojennych jak Polska, ale dosyć szybko przeprowadziły prawo, że które mówiło mniej więcej coś takiego, że nie można mówić o sprawiedliwości, ponieważ po tylu latach i po takich zniszczeniach, po przesuwaniu granic, bo Węgry też miały przesunięte granice, trudno jest mówić o tym, że można dać komuś sprawiedliwe rekompensaty, ale można spróbować zrobić coś podobnego do sprawiedliwości. I tam zrobiono proporcjonalny zwrot. To znaczy, jeżeli ktoś miał, nie wiem, milion, coś wartości miliona dolarów, to dostawał, nie wiem, 1000, a jeżeli miał mniej, to dostawał odpowiednio mniej. I różne kraje w ten sposób to zrobiły. Oczywiście Polska jest w najgorszej sytuacji też, bo miała największe zniszczenia i jak wiemy, jedna, nie wiem, trzecia prawie terytorium Polski ubyła, inna przybyła, ale dzisiaj, kiedy się... Znaczy, są dwie sprawy. Jedna to jest po prostu rekompensaty mienia dla wszystkich, których w jakim... W końcu trzeba będzie się z tym zmierzyć. I zdaje się, że ten projekt, nad którym pracował wiceminister Jaki, był przynajmniej próbą odpowiedzenia na pytanie, jak to załatwić. A druga sprawa to jest jednak ta sprawa mienia bez dziedziców, która jest moim zdaniem nadużyciem od strony amerykańskiej. I żaden sąd amerykański nie będzie próbował, jeżeli ktokolwiek poda to tutaj do sądu, że nie ma takiego prawa, które mówi, że bezspadkowe mienie idzie do na przykład amerykańskich czy innych organizacji w innych krajach, to jest nie do wygrania. Natomiast w innych krajach, na przykład w Czechach, w Słowacji, ustalono, że jest jakieś mienie, które niekoniecznie jest, ma dziedziców, na przykład mienia gmin żydowskich i tak dalej, i bardzo szybko, 30 lat temu, 28 lat temu, załatwiono pewnego rodzaju kompensacje dla organizacji, które uważały siebie i czasami bardzo słusznie za dziedziców społeczności żydowskiej. W Polsce po prostu przed wszystkimi sprawami dotyczącymi pieniędzy, zawłaszczania, uwłaszczania, sprzedawania, przecież część tego, że nie można dzisiaj zrobić rekompensat, polega na tym, że w 1988 roku panowała dzika, no nawet nie prywatyzacja, tylko uwłaszczenie. No i co można dzisiaj zrobić, jeżeli się komuś za 1/10 sprzedało za granicę pod stołem jakieś rzeczy, które powinny były przynieść więcej pieniędzy, za które można byłoby zrobić jakieś kompensaty.
Bardzo serdecznie dziękuję za to szczegółowe tutaj opowiedzenie o sprawie. Dla Poranka Wnet z Waszyngtonu pani Irena Lasota. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Czas na przegląd prasy.
Aleksander Wierzyński, witam państwa. Aleksander Wierzyński, witam państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy od 377 tysięcy ośmoklasistów, którzy zmierzą się, a właściwie już powinni zaczynać egzamin z języka polskiego. Jutro będą zdawać matematykę, w środę język obcy. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że mimo strajku nauczycieli egzaminy będą zgodnie z planem. A warto jeszcze przy okazji egzaminów i protestów nauczycieli wspomnieć inicjatywę premiera Mateusza Morawieckiego, który zaprosił do okrągłego stołu, który ma rozwiązać problemy edukacji, a inicjatywa ruszy po świętach. Premier poprosił też nauczycieli, by egzaminy ósmoklasistów odbyły się bez zakłóceń i by zawiesili swój protest na święta. Zgodnie z nazwą programu Przegląd Prasy zaczynamy przegląd od dziennika Gazety Prawnej. Tutaj wywiad, jakiego udzielił gazecie Antoni Macierewicz. Wywiad dotyczy kwestii obronnych. Czytamy w nim między innymi, że pytany przez Macieja Miłosza Antoni Macierewicz, czy wpływ na decyzję o jego zwolnieniu miała strona amerykańska, odpowiedział: To propaganda, która się wylewa z Gazety Wyborczej TVN, próbująca obarczyć odpowiedzialnością naszych amerykańskich sojuszników. Jest to po prostu dezinformacja. Sięgnięto do starej sowieckiej metody, sojuszników przedstawiamy jako wrogów, a wrogów jako sojuszników. I tak Antoni Macierewicz, od 40 lat zwolennik opcji atlantyckiej, jest przez propagandę przedstawiany jako agent rosyjski. Sprawa poszczególnych rodzajów broni, zakupów militarnych jest w tym dość szeroko omówiona. Jest również omówiona kwestia zwolnienia dwóch generałów, Bogusława Packa oraz generała Mirosława Różańskiego. O zwolnieniu generała Packa zadecydować miała służba w Wojskowej Służbie Wewnętrznej oraz jego negatywna rola w Żandarmerii Wojskowej i później w Akademii Obrony Narodowej. Z kolei w przypadku generała Różańskiego pan generał Różański, jak powiedział Antoni Macierewicz, jasno formułował opcję, którą trzeba nazwać geopolityczną opcją rosyjską. Trzeba sobie jasno powiedzieć, mówi Antoni Macierewicz w wywiadzie, że mamy wśród byłych wojskowych lobby rosyjskie, które moje odejście z MON uznało za swoje zwycięstwo i okazję do zasadniczego zwiększenia aktywności polityczno-propagandowej. Więcej na ten temat. Dziennik Gazeta Prawna. Dobry, mocny tekst. Można jeszcze prasa zagraniczną przejrzeć. Otóż dziennik Bild niemiecki pisze dzisiaj o odbudowie Pałacu Saskiego. W pierwszej wersji tekstu pojawiła się informacja, czy musimy zapłacić za bufoński pałac. A teraz po zmianie jest, czy Niemcy płacą za ten pałac w Warszawie. Chodzi o odbudowę Pałacu Saskiego i kwestie reparacji, jakie Polska domaga się od Niemczech szerzej. Niemieccy czytelnicy dowiedzą się, jeśli doczytają do końca, że Pałac Saski został zniszczony po zakończeniu działań wojennych powstaniu warszawskim. Tygodniki dzisiaj, ciekawe teksty w tygodniku W Sieci. Tutaj Bronisław Wildstein mówi o finansowaniu kultury i przypomina, czy rzeczywiście należy, państwo powinno finansować na przykład dzieła teatralne tworzone przez Oliwiera Frilicza, twórcy Klątwy. Grzegorz Górny przygląda się całunowi turyńskiemu i zastanawia się, jak on powstał. Nie ludzką ręką, brzmi jeden ze śród tytułów. Fenomen całunu turyńskiego jest wart naprawdę głębszego przejrzenia się. Od razu państwa zaproszę do programu wtorkowego po świętach, w którym o tym powiemy trochę szerzej. I Stanisław Janecki w Sieci zajmuje się z Grzegorzem Schetyną i przypomina mu, jak jego poglądy sprzed lat. Wojciech Lada mówi o małżeństwie Adama Mickiewicza z Celiną Mickiewiczową. Burzliwy związek, bardzo naznaczony również cierpieniem obojga małżonków. Do rzeczy. W świątecznym numerze między innymi Wojciech Wybranowski zajmuje się Donaldem Tuskiem, który go zdaniem autora, działacze Platformy Obywatelskiej z niecierpliwością wyczekują powrotu. Maciej Pieczyński o braciach Kurskich. Jeden dowodzi Gazetą Wyborczą, drugi Telewizją Polską. Rodzeni bracia są na dwóch biegunach polityki polskiej. Piotr Semka przyjrzał się karierze Zbigniewa Bujaka i jego kolejnym wcieleniom. Najnowsze wcielenie to członek partii i kandydat z ramienia partii Wiosna, Roberta Biedronia. Jest również do rzeczy tekst Krzysztofa Skowrońskiego. To taki dziennikarz, pewnie państwu skądinąd znany, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który uważa, że poglądy dziennikarzy powinny być jawny. Był taki czas, kiedy wierzyłem w doktrynę obiektywnego dziennikarstwa, ale okazało się, że zawsze jest w tym wszystkim ukryty pewien system aksjologiczny. Dlatego dziś uważam, że dziennikarzy powinno się podpisywać tak, by widz wiedział, z kim ma do czynienia. Dziennikarz liberalny, ateista, zwolennik tego lub tego. cały wywiad w tygodniku Do Rzeczy. No i jeszcze jeden ciekawy tekst, który chciałem Państwu zaprezentować. Budowanie drugiej Polski. To jest tekst Rafała Ziemkiewicza o strategii politycznej opozycji. Tą strategię widzimy w mediach. Jeszcze z gazet w Rzeczpospolitej. Obok informacji o przyspieszeniu rozmów w sprawie fortu Trump, wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie w połowie czerwca, wizycie prezydenta Donalda Trumpa 1 września w Warszawie i być może na Westerplatte, to jest pewnie jeszcze kwestią dogadania, jest informacja o rozmowie półgodzinnej, którą przeprowadził kandydat na prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski z prezydentem Francji, panem Emmanuelem Macron. Rozmowa podobno bardzo owocna. Reduta suwerenności to tytuł z naszego dziennika. Profesor Eric Won, członek Rady Polityki Pieniężnej, uzasadnia, że nie powinniśmy pozbywać się złotego, gdyż likwidując naszą walutę narodową, przekazując kompetencje do prowadzenia polityki pieniężnej z Warszawy do Frankfurtu nad Menem, prawie całkowicie wyzbywamy się resztek suwerenności i polskiego dziedzictwa. Zaczęliśmy ten przegląd prasy relacją z naszego dziennika i wywiadem z Antonim Macierewiczem, no to kończymy wywiadem z pułkownikiem Grzegorzem Kaliciakiem, dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, autorem książki Karbala, raport z obrony City Hall, no i dowódcą, który polskim dowódcą, który od czasu II wojny światowej stoczył zwycięską bitwę z przeważającymi siłami wroga, praktycznie bez strat własnych. I tacy ludzie dowodzą polskim wojskiem, proszę Państwa.
Aleksander Wierzejski w nastroju militarystycznym, proszę Państwa, wróci do nas o godzinie 12 w samo południe. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, jakaś muzyka tutaj chciała grać, nie pozwoliliśmy jej, to teraz zagra, to będzie intro z serialu True Detective, taki amerykański nastrój.